Mówi Beata Pawlikowska. Lubię podróżować zupełnie sama, spotykać ludzi, rozmawiać, odkrywać nowe miejsca. A ta książka, czyli Blondynka, Jaguar i Tajemnica Majów, to opowieść o mojej samotnej podróży przez Imperium Majów w Gwatemali, z której wróciłam kilka miesięcy temu. Opowieść zaczyna się w miejscu, gdzie zatrzymałam się i pomyślałam... W czasie podróży jestem jak żółta łódź podwodna, głęboko zanurzona, we własnych myślach. Zdarza się jednak czasami, że ocean zamienia się w pustynię, tak jak wtedy, kiedy autobus wyrzucił mnie na szosie, a kierowca machnął w bliżej nieokreślonym kierunku. Tam? Zapytałam z nadzieją, nie do końca sama rozumiejąc, gdzie miałoby się znajdować to tajemnicze tam, z którego miałam łapać następny środek transportu. Odpowiedział mi ryk silnika wymieszany z kłębami czarnych spalin, które wzbiłyby się w powietrze jak potworna chmura, gdyby nie fakt, że spod kół autobusu jednocześnie podniosły się dzikie obłoki białego pyłu, który chwilowo zasłonił wszystko. Nawet moje własne myśli. Autobus pogalopował w siną dal, a ja, usiłując nie wykaszleć z siebie wszystkich wnętrzności, szarpnęłam za torbę i ruszyłam przed siebie. Szosa była w całkiem dobrym stanie. Równa i gładka, pokryta asfaltem. Jedyna jej wada polegała na tym, że wciąż znajdowała się w trakcie budowy. A jeżeli ktoś widział kiedykolwiek budowanie drogi, to wie, że potrzeba do tego setek ton piasku, który rozpada się na drobny i sypki biały pył, który przy najmniejszym powiewie wiatru unosi się nad ziemię. Wiatru zaś tamtego dnia nie brakowało. Powiem więcej, trwał festiwal huraganów i tajfunów wywoływanych przez pędzące dookoła ciężarówki, autobusy i pick-upy. Właśnie przyjechał następny samochód, posypując mnie coraz grubszą warstwą białego kurzu, który skrzypiał w zębach, dławił w gardle i szczypał w oczy. Gwatemalscy kierowcy mają w sobie dziwny niepokój, który każe im pędzić na złamanie karku niezależnie od okoliczności. Równie gwałtownie naciskają na pedał hamulca, kiedy na horyzoncie pojawi się samotny pieszy. Nie trzeba czekać na nieistniejących przystankach. Wystarczy pojawić się na drodze, żeby zatrzymać pierwszy przejeżdżający autobus. Więc nie zdziwiłam się, kiedy nagle w chmurze kosmicznego pyłu usłyszałam zgrzyt hamulców i charakterystyczne rzężenie silnika. Był to jeden ze słynnych amerykańskich autobusów, które w latach 60. dowoziły dzieci do szkoły. Były specjalnie zaprojektowane, z długą maską, z niewielkimi oknami podnoszonymi do góry i specjalną ramą do otwierania drzwi, którą obsługiwał osobiście kierowca. Wszystkie te autobusy były pomalowane na żółto i musiały spełniać tak surowe wymogi bezpieczeństwa, że okazały się prawie niezniszczalne. Po latach służby w Stanach Zjednoczonych trafiły do Meksyku, do Gwatemali, Nikaragui, Hondurasu i kilku innych krajów Ameryki Środkowej, gdzie przewożą dorosłych na jak najbardziej poważnych trasach międzymiastowych. Siedzenia są wprawdzie za ciasne, przestarzałe silniki zatruwają środowisko, a w środku wciąż wiszą instrukcje dla grzecznych uczniów, ale udało się zamalować żółtą farbę i napis School Bus pełnymi fantazji kolorami miejscowych artystów. I taki właśnie autobus zahamował z piskiem opon kilka kroków ode mnie, a ja, zgodnie z lokalnym zwyczajem, z nadzieją zawołałam, dokąd chcę jechać. Musiało to zostać odebrane jako totalne nieporozumienie, dlatego że w następnej sekundzie autobus wypuścił na mnie kłęby czarnych spalin, posypując po chwili białym pyłem spod kół, odjeżdżając w pośpiechu. Z tej chmury wyłoniła się nagle Indianka z dzieckiem. Spojrzałyśmy na siebie z zaskoczeniem. Indianka była ubrana w tradycyjny strój, czyli w grubą, bogato haftowaną bluzkę zwaną whipil i spódnicę z kilku metrów materiału okręconego wokół bioder i związanego haftowanym paskiem. Ja miałam włosy białe i sztywne od kurzu, krótkie spodenki i koszulę z podwiniętymi rękawami. Poczułam się jak w filmie Powrót do przeszłości. Trafiłam właśnie do szczeliny w czasoprzestrzeni, a Indianka była uciekinierką z Imperium Majów, gdzie urządzano obławy na jeńców i niewolników. Nikt nie mógł być pewien swojej przyszłości. Bogowie opiekowali się światem pod warunkiem, że pod dostatkiem będą mieli tego, co lubią najbardziej, czyli ludzkiej krwi. Władcy własnoręcznie nakłuwali sobie języki, uszy i intymne części ciała, żeby nakarmić bogów własną krwią. Wojny urządzano wyłącznie po to, żeby schwytanych żywcem przeciwników złożyć w ofierze. Największym zdumieniem dla Majów było to, że Hiszpanie po przybyciu do Ameryki Środkowej strzelali do Indian z broni palnej i zabijali ich na śmierć. Takie marnotrawstwo nie mieściło im się w głowie, bo przecież martwy wróg jest całkowicie bezużyteczny. Żywego można przywiązać do pala, pomalować na niebiesko, białą farbą zaznaczając miejsce, gdzie znajduje się jego serce. Następnie wojownicy rozpoczynali dookoła niego dziękczynny taniec, przerywany na chwilę przez kapłana, który ostrym nożem nacinał genitalia ofiary i pierwszymi kroplami jego krwi smarował twarze boskich posągów. Potem ten taniec trwał jeszcze przez jakiś czas, żeby wreszcie na określony znak wszyscy tancerze jednocześnie napięli łuki i strzelali prosto w serce ofiary. Strzały sterczały z jego ciała jak kolce gigantycznego jeża, a krew ofiarowywano bogom. Były też inne sposoby składania ofiary z ludzi. Niektórych na przykład wrzucano do głębokich naturalnych studni zwanych cenote, gdzie mogli spotkać się bezpośrednio z Bogiem deszczu. Gdyby wypłynęli z powrotem na powierzchnię, byłby to dowód na to, że odbyli boskie spotkanie i mają ludziom do przekazania ważną wiadomość. Czasami ceremonie odbywały się przed świątynią zbudowaną na szczycie piramidy. Jeńca kładziono plecami na okrągłym kamieniu, pomocnicy przytrzymywali go za ręce i nogi, a wtedy kapłan specjalnym czarnym obsydianowym nożem nacinał skórę między żebrami, a potem jednym ruchem wyrywał mu z piersi wciąż bijące serce. Gdyby bogowie uznali, że ludzie niewystarczająco pilnie wypełniają swoją misję dbania o ich dobre samopoczucie, mogliby łatwo zniszczyć całe życie na ziemi i zabić wszystkich ludzi, tak jak to zrobili 4 razy wcześniej. Każde dziecko w Imperium Majów o tym wiedziało. Wiedziałam też ja. Z wyrazu twarzy stojącej przede mną Indianki domyśliłam się, że ona także o tym wie. I być może w rzeczywistości jest tajemnym wysłannikiem z Imperium Majów, który wyruszył w przyszłość, żeby tam uzupełnić wciąż zbyt małe zastępy jeńców i niewolników przeznaczonych do złożenia w ofierze. Czas zatrzymał się na chwilę w kłębach spowijającego nas białego pyłu. Buenas tardes. Dzień dobry. Rzuciłam nieśmiało, licząc na to, że bogowie Majów będą dla mnie łaskawi. Indianka otworzyła usta i błysnęła złotą gwiazdką, którą miała wstawioną w przedni ząb. Nie usłyszałam, co mówi, dlatego że jej słowa znikły w pisku hamulców białego minibusa, który zatrzymał się na drodze i wielce obiecująco otworzył dla mnie drzwi. Rozdział 2. Kolega Kogut. Wnętrze minibusa najłatwiej będzie porównać do puszki z sardynkami, które wypełniają ją zawsze tak szczelnie, jakby producent zmagał się z nieustannym nadmiarem ryb, usiłując je na siłę wcisnąć do każdego opakowania. Gwatemalscy kierowcy stosują dokładnie tę samą zasadę w stosunku do pasażerów. Nie zdziwiłam się więc specjalnie, kiedy po otwarciu drzwi zobaczyłam ciasno upakowane plecy, łokcie, kolana, fragmenty spódnic, kapeluszy i dziób koguta. Indianie siedzący w drugim rzędzie zrobili mi 2 centymetry miejsca. Natychmiast oczywiście skorzystałam z tej okazji, wciskając się między haftowaną, bufiasto sterczącą na biodrach spódnicę, a czarne nogawki spodni wpuszczone w stare kalosze. Chwilowo straciłam kontakt z moją głową, która wylądowała w okolicach 3. rzędu pasażerów, tam gdzie podróżował kogut. Miałam na nosie zresztą jego nieco oklapnięty grzebień, z czego zresztą początkowo żadne z nas nie zdawało sobie sprawy. Kiedy udało mi się zmieścić wszystkie nogi i ręce wewnątrz samochodu i upewniłam się, że posiadam wciąż pewien kontakt z pozostałymi częściami mojego ciała, kierowca nadepnął na pedał gazu. Wystrzeliliśmy z miejsca jak rakieta i jestem pewna, że łatwo unieślibyśmy się w powietrze, gdyby nie to, że samochód był kosmicznie obciążony. Moje prawe oko wylądowało na plecach kościstej staruszki, ale lewym udało mi się mniej więcej ogarnąć sytuację. W minibusie znajdowały się trzy rzędy siedzeń. W pierwszym były trzy fotele, w pozostałych po cztery. Daje to teoretycznie liczbę 11 pasażerów, co w Gwatemali łatwo daje się pomnożyć przez 3, przez 5, a nawet przez 10, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W samym tylko pierwszym rzędzie za kierowcą jechało 5 dorosłych i 6 dzieci, które z indiańską cierpliwością siedziały na podłodze upchnięte między kolanami a tobołkami rodziców. Dwóch Indian stało przyklejonych do drzwi. Jeden wisiał pod sufitem, cudownym sposobem zahaczając się o klamki i oparcia foteli. Przez moment przeszło mi przez myśl, że trafiłam do pojazdu transportującego mutanty, kontynuujące ucieczkę z filmu X-Men Geneza Wolverine, ale wtedy właśnie zauważyłam jakąś czerwoną, bezkształtną masę, która leżała na moim nosie. Był to grzebień koguta, który bez wątpienia był prawdziwy, bo od czasu do czasu piał. Nie grzebień oczywiście, tylko kogut, patrząc przy tym na mnie z dziwnym wyrazem drobiowego wyrzutu. Kogo przyniosło z obcego kurnika? Pytał jego gwatemalski dziób, a ja usiłowałam zignorować tę zaczepkę. Ludzie jako pasażerowie byli doskonale obojętni. Mieli na twarzach ten sam rodzaj filozoficznej medytacji, który znałam z życia wśród tubylców w dżungli Ameryki Południowej. To jest taki stan, kiedy człowiek nie myśli o przyziemnych sprawach, tylko wisi na obłoku swojego zamyślenia. Nikt nie narzekał, nikt nie stękał, nikt się nie denerwował, że ktoś mu wpykał łokieć do oka. Było ciasno, ale jednak jechaliśmy do przodu. Właściwie jechaliśmy, to jest niedokładnie powiedziane. Przy każdym zakręcie przesypywaliśmy się z lewej strony na prawą i odwrotnie, jak worki ziemniaków zamknięte w przyczepie. Samochód skrzypiał, rzęził i jęczał, ale cudem nie rozpadał się na kawałki. Nagle stanął. Kolejny przystanek, zawołał kogut, a ja z ulgą pomyślałam, że jesteśmy na miejscu. Rzuciłam kogutowi zwycięskie spojrzenie, ale on znał miejscowe zwyczaje znacznie lepiej niż ja. Po kolei, dorzucił po chwili, kiedy drzwi zostały otwarte. Indianin z sufitu miękko opuścił się na wycieraczkę, a dwaj mężczyźni w przejściu wypadli na zewnątrz jak dojrzałe gruszki, które żadną siłą dłużej nie są w stanie wisieć na gałęzi. Przy drodze stała grupka Indian. Zwycięskim gestem odrzuciłam z twarzy grzebień koguta i ucieszyłam się, że za chwilę będę mogła znów normalnie oddychać. Dziwne jednak wydało mi się to, że chociaż samochód się zatrzymał, nikt nie przejawiał chęci wydostania się na zewnątrz, a wprost przeciwnie. Indianie wydawali się jeszcze bardziej kurczowo trzymać swoich miejsc. Otworzyłam szeroko oczy z niedowierzaniem, patrząc, jak Indianka obok mnie robi centymetr wolnego miejsca, na który natychmiast pakują się nowi pasażerowie. To jakaś kosmiczna pomyłka, miałam ochotę zawołać, ale kogut mnie ubiegł i zaryczał wielkim głosem. Kochamy gwatemalskie środki komunikacji publicznej. Dlaczego? Bo jeżdżą. Choć w niewiarygodnym ścisku, kurzu i ciasnocie, to jednak jeżdżą, przemieszczając się uparcie z miejsca na miejsce. Największą zaś zagadką gwatemalskich busów jest to, że nigdy nie trzeba na nie czekać. Podczas całej kilkutygodniowej wyprawy podróżowałam wyłącznie lokalnymi środkami transportu, dochodząc do pewnego zdumiewającego wniosku. Albo Gwatemalczycy są najbardziej podróżującym narodem świata, albo ja miałam wyjątkowe szczęście, dlatego że nigdy nie czekałam na kolejny autobus albo samochód dłużej niż 5 minut. Kiedy zatrzasnęły się drzwi samochodu, zostałam wciśnięta w szparę w podłodze, czując wciąż na ciele dotyk drobiowego współpasażera i jego jakże nieomylnie rozpoznawalny zapach. Zdążyłam tylko pomyśleć zdanie, które wypowiedział kiedyś najbardziej znany mutant świata Wolverine w osobie Hugh Jackmana. I've been through worse, czyli bywało gorzej. A potem resztkami świadomości zawisłam między krawędzią fotela a nogami kolegi koguta i w takiej pozycji zapadłam się w nicość, która trwała tak długo, że nie starczyłoby miejsca na tej stronie. Kiedy się ocknęłam, kogut z dość posępnym wyrazem dzioba wyglądał przez okno, a samochód wjeżdżał właśnie do słynnej miejscowości Chichicastenango, gdzie w każdą niedzielę odbywa się największe indiańskie targowisko w Ameryce Środkowej. Rozdział trzeci. Gwatemalski cud. To jest dziwny cud, który zdarzał mi się codziennie podczas podróży po Gwatemali. Pewnego dnia, jak zwykle o świcie, przyszłam do miejsca określanego szumnie terminalem, skąd odjeżdżały minibusy zwane kolektivos, czyli zbiorówki. Jak się zbiorą pasażerowie, to pojazd wyruszy. Chciałam przedostać się dalej na południe. Obejrzałam piramidy w Tikal, zwiedziłam osobliwe miasteczko Flores nad brzegiem jeziora i znacznie bardziej zwyczajne, siostrzane miasto Santa Elena. O 6 rano przy szosie kręciło się mnóstwo samochodów, kierowców i potencjalnych pasażerów, a wśród nich siedziały spokojne Indianki, sprzedając gorące tamales. Nigdy za nimi nie przepadałam. Tamales to jest kawałek ugotowanego ciasta z mąki kukurydzianej, w którym czasem bywają zatopione szczątki kurczaka albo wieprzowiny, zawinięty w liść bananowca. Ciasto jest mdłe, ma konsystencję sztywnej papki i rośnie w ustach. Ale kiedy nie ma nic innego, to tamales smakują naprawdę fantastycznie. Najpierw jednak chciałam znaleźć samochód, co jest o tyle łatwe, że należy do najważniejszych obowiązków pomocników kierowców. To oni biegają dookoła i wykrzykują skrócone nazwy wiosek i miast w najbliższej okolicy. Czasem wygląda to jak tajemny szyfr, który pozwala się odnaleźć ludziom połączonym wspólnym przeznaczeniem. Trochę jak w Matrixie. Każdy z pasażerów jest jak Neo we mgle, poszukujący drogi prowadzącej do swojego Zionu. Łe-łe, łe-łe, krzyczy chłopak w wytartych dżinsach i koszuli w kratkę, powtarzając to magiczne hasło co 2 sekundy. Guate, 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 wtóruje mu inny, rytmicznie rozłamując słowo w połowie, tak jakby ostatnia sylaba była uderzeniem w bęben. Pana, 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 powtarza na cały głos trzeci pomocnik, zlepiając kilka słów w jedno. I tak każdy wie, że łe-łe to jest łe-łe Tenango. Guate to jest Guatemala City, a Pana to Panajachel nad brzegiem jeziora Atitlan. Czasami trudno się domyśleć, dokąd jedzie minibus, bo na przykład Shela to jest skrót od miasta Quetzaltenango. Pomocnicy chodzą więc po parkingu, wrzeszcząc z całych sił tajemne hasła będące skrótami nazw miejscowości, a pasażerowie pojawiają się znienacka w pobliżu samochodów, jak spadochroniarze z desantu. Łe-łe, łe-łe, krzyczy pomocnik kierowcy z taką mocą i energią, jakby został zaprogramowany i wyposażony w silnik ze wzmacniaczem. Naprzeciwko, niespodziewanie, pojawia się Indianka, objuczona tobołkami. Następuje błyskawiczny kontakt wzrokowy. Łe-łe, łe-łe, woła pomocnik, tak jakby nigdy wcześniej jeszcze nie wypowiedział tych słów. Indianka patrzy mu w oczy i lekko może skinąć głową. Łe-łe, łe-łe, wrzeszczy pomocnik, potwierdzając swoją wcześniejszą ofertę i utwierdzając Indiankę w przekonaniu, że on będzie jej przeznaczeniem, ponieważ właśnie trafiła we właściwe miejsce, we właściwym czasie. Łe-łe? Upewnia się pomocnik, rzucając to słowo jak tajemnicze hasło. Si, odpowiada Indianka i umieszcza tobołki na siedzeniu, a pomocnik kierowcy odchodzi wrzeszcząc jak nakręcony. Łe-łe, łe-łe, łe-łe. I będzie tak chodził po parkingu i po szosie przez następną godzinę albo dwie, czyli tak długo, aż zbierze tylu pasażerów, żeby zapełniły się wszystkie miejsca w busie jadącym do Łe-łe. Tamtego dnia z zaskoczeniem uświadomiłam sobie, że nikt nie krzyczy nazwy wybranego przeze mnie miasteczka, nikt nie wywołuje mnie z ciemności i nikt nie czeka na moje nadejście. Podeszłam bliżej. Prawie natychmiast z bladości poranka zmaterializował się pierwszy z kierowców, który pośpiesznie zmierzał do mnie, wykrzykując swoje tajemne hasło. Pokręciłam głową, rzucając w odpowiedzi wybraną przeze mnie nazwę. Minęliśmy się jak 2 statki na oceanie. Prawie od razu wpadłam na następnego kierowcę i znów wymieniliśmy się niekompatybilnymi nazwami miejscowości, po czym każdy z nas ruszyło dalej przed siebie. Trzeci kierowca zatrzymał się i przestał na chwilę wrzeszczeć. To tam, pokazał ręką na szosę, tam trzeba czekać. Posłusznie stanęłam na szarym piasku. Z parkingu odjechał kolejny minibus wypełniony pasażerami, a ja czekałam. Musiałam się na chwilę zamyśleć, bo nie zauważyłam skąd ani kiedy. Nagle tuż obok mnie pojawił się mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem i strasznie się śpieszył. Do Cici? Zawołał. Tak, to tam! Krzyknął, złapał moją torbę i zaczął uciekać. A ja rzuciłam się oczywiście w pościg za nim, przez piaszczyste pobocze, kawałek wydeptanego trawnika i pochyłą drogę. Biegłam z całych sił, usiłując nie stracić z pola widzenia jego czarnej czapki. W pewnej chwili mężczyzna zmieszał się z grupką Indian, a kiedy i ja wskoczyłam między nich, zobaczyłam, że podaje moją torbę innemu mężczyźnie, który ją chwyta i zwinnie, mimo ciężaru, wdrapuje się na drabinkę prowadzącą na dach samochodu. Cici? Woła do mnie. Tak! To wsiadaj, wsiadaj, zaraz odjeżdżamy. Wsiadłam, czyli wcisnęłam się między kolana, tobołki i łokcie pozostałych pasażerów, uświadamiając sobie, że nie znam nawet przybliżonych losów mojej torby, którą po raz ostatni widziałam w rękach człowieka na drabince. Mógłby ją rzucić do następnego wspólnika, albo uznać, że jest zbyt ciężka i zostawić na parkingu. Mógłby też umieścić ją na dachu obok innych bagaży, nie troszcząc się, czy dojedzie razem ze mną do celu, czy też nie. Nigdy w życiu nie byłabym w stanie udowodnić, że podróżowałam z bagażem, który celowo albo przez przypadek został zgubiony. Ale też nigdy nie było takiej potrzeby. Moja torba była przekazywana z rąk do rąk przez kierowców, pomocników kierowców, asystentów pomocników i innych uprzejmych nieznajomych. Zawsze jednak lądowała na dachu odpowiedniego busa i zawsze była porządnie przywiązana sznurkiem. Raz nawet zdarzyło mi się zostawić torbę na dachu jednego busa, którego kierowca obiecał, że przekaże ją następnemu kierowcy, który miał się zjawić na parkingu pół godziny później. Zgodziłam się bez wahania i poszłam na targowisko kupić coś do jedzenia. Kiedy wróciłam, moja torba leżała już przywiązana na dachu i gotowa do drogi, a drugi kierowca, który zjawił się w międzyczasie, pomachał do mnie przyjaźnie i pokazał, gdzie mam usiąść. Wcześniej przez prawie 20 lat w różnych częściach świata doświadczałam najbardziej sprytnych i genialnych pomysłów lokalnych złodziei. Potrafili łowić bagaż na wędkę, gubić klucze, żeby odwrócić uwagę ofiary, wysyłać na zwiady pogodną staruszkę albo sympatyczne dziecko. Podczas podróżowania po Peru, Kolumbii czy Wenezueli nauczyłam się, że trzeba bagaż przywiązywać do własnej nogi, żeby mieć pewność jego nieznikalności. Wymyśliłam kilka niezawodnych sposobów zabezpieczenia głównego i podręcznego bagażu podczas niebezpiecznych podróży. Autobusem, pociągiem albo statkiem, w czasie noclegów i postojów na posiłek. Tymczasem niespodziewanie w Gwatemali, kraju słynącym z bezlitosnych gangów złożonych z wytatuowanych zabójców, słynącym z napadów z bronią w ręku, gwałtów, kradzieży i skorumpowanych policjantów, spotkałam się z niewiarygodnym i nieprawdopodobnym poziomem uczciwości u absolutnie wszystkich napotkanych tubylców. Nigdy wcześniej, w żadnym kraju Ameryki Południowej ani Środkowej, nie odważyłabym się zostawić bagażu u przypadkowo spotkanej barmanki. W Gwatemali zrobiłam to kilkakrotnie, nie mając wątpliwości, że kiedy wrócę 2 godziny później, znajdę moją torbę podróżną w tym samym miejscu, stanie i zawartości. Raz nawet kelnerka podczas zamiatania podłogi wystawiła mój bagaż poza kuchnię i o nim zapomniała. Kiedy wróciłam, w pustej sali nie było nikogo. Kelnerka drzemała na blacie w kącie, a moja torba stała jak samotny okręt na środku oceanu, czekając, aż wrócę i zabiorę ją ze sobą. Innego dnia nie zorientowałam się, że jestem już w miejscowości, gdzie chciałam wysiąść. Pomocnik kierowcy odwiązał moją torbę od bagażnika na dachu i zrzucił ją w pył i w piasek drogi, a ja sobie spokojnie siedziałam w środku, przyglądając się kwitnącym na czerwono drzewom. Nagle w przejściu pojawił się zaniepokojony mężczyzna, wyraźnie szukając czegoś albo kogoś wśród pasażerów. San Marcos? Zawołał do mnie. Tak, odpowiedziałam z zaskoczeniem, bo wyraźnie widziałam kilka minut wcześniej, że jesteśmy dopiero w miejscowości o nazwie San Pablo. San Marcos! Krzyknął z uporem. To jest tutaj! I rzeczywiście okazało się, że San Marcos to jest po prostu część wioski San Pablo, a na parkingu obok stały autobusy gotowe do dalszej drogi. Moja torba, zakurzona i lekko zmaltretowana po długiej podróży, leżała w piasku, z nadzieją czekająca nasze ponowne spotkanie. I ucieszyłam się z tego spotkania jeszcze bardziej niż ona. To był właśnie ten cud. Moja torba magicznym sposobem zawsze do mnie wracała, nawet jeżeli znikała mi z oczu podczas szturmowania na wolne miejsca w minibusie, porwana w biegu przez obcego tubylca albo pozostawiona pod opieką nieznajomych kobiet. Gdyby ktoś mnie zapytał przed tą podróżą o poziom bezpieczeństwa w Gwatemali, to złapałabym się za głowę i potrafiłabym wymienić co najmniej 10 żelaznych przykazań pilnowania swojego bagażu. Tymczasem na miejscu okazało się, że nie tylko nikt nie czyha na mój dobytek, a wprost przeciwnie. Tubylcy pilnują go dla mnie jeszcze lepiej niż ja sama. Minibus wtoczył się na brukowane ulice Chichicastenango i stanął. Kierowca jeszcze przez chwilę trzymał ręce na kierownicy, jakby się upewniał, że naprawdę istnieje. Pierwszy, jak zwykle, wyskoczył jego niezmordowany pomocnik. Wskoczył na dach, gdzie zaczął odwiązywać bagaże. Pasażerowie w tym czasie wychodzili bez pośpiechu, stając pod drabinką, skąd odbierali wszystkie swoje worki, tobołki i kartony. Kogut był smutny. Jego ko-ko-ko nie brzmiało już zaczepnie, ale bardziej przypominało wstęp do drobiowej rapsodii pod tytułem Ko-ko-ko, koniec. I wkrótce zrozumiałam dlaczego. Przy jednej z bocznych uliczek siedział Indianin otoczony klatkami. Tu dla miejscowych i przyjezdnych kur i kogutów zaczynała się droga prowadząca na czyjś stół. Mój kolega kogut musiał o tym wiedzieć. Rozdział 4. Hotel Tysiąca Zdziwień. Upał. Błękitne niebo. Słońce wbija się w głowę jak szpilka. Moja po raz kolejny cudem odzyskana torba wydaje się znacznie cięższa niż wcześniej. W dole błyszczy śnieżnobiała ściana kościoła, na widok której od razu poczułam przypływ energii. Bo w każdym mieście i w miasteczku Gwatemali obecność kościoła oznacza kilka rzeczy. Mały park, sprzedawców drobnego jedzenia oraz bliskość targowiska, które z kolei prawie zawsze jest przytulone do terminalu Collectivos, a przy terminalu zawsze można znaleźć najtańsze hotele. To najlepsze miejsce w mieście dla podróżnika. Wprawdzie jest też najmniej bezpieczne, ale na pewno jest tam najwięcej kolorów, tubylców i ich prawdziwego życia. Jak wkrótce odkryłam, jest też niewyczerpanym źródłem codziennych zdumień. Sprawa noclegu podczas mojej wyprawy była prosta jak indiańska strzała. Wysiadałam z autobusu zawsze albo przy szosie, żeby złapać następny środek transportu, albo jechałam w mieście na koniec trasy, gdzie musiał się znajdować dworzec. I słowo dworzec umieszczam w cudzysłowie, dlatego że najczęściej był to po prostu piaszczysty parking otoczony budkami z blachy falistej i z desek, gdzie miejscowe Indianki sprzedawały domowego wyrobu tamales i tacos, czyli miejscowe przysmaki. Bilet kupuje się u pomocnika kierowcy podczas jazdy, to znaczy właściwie wręcza mu się pieniądze za przejazd i nigdy nie otrzymuje się w zamian żadnego pokwitowania. Pomocnik pamięta, kto zapłacił, a kto się dosiadł w następnej miejscowości, a jeśli nie pamięta, to ludzie sami mu o tym przypominają. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś próbował kręcić. Przy tym dworcu zawsze musiały być jakieś hotele dla lokalesów. Hotele dla turystów i podróżnych znajdowały się zwykle bliżej centrum, w lepszej dzielnicy i w milszym otoczeniu, ale przecież musiały być takie miejsca, gdzie tubylec po kilkunastu godzinach jazdy może przeczekać noc, po to, żeby następnego ranka o świcie wskoczyć do następnego minibusa. To właśnie były moje ulubione noclegi i powód do tysiąca zdziwień. Przeciętny pokój w takim hotelu wygląda jak więzienna cela. Nie ma okna, nie ma drzwi do łazienki, nie ma mebli z wyjątkiem starego łóżka, na którym leży tysiącletnie prześcieradło. Pod sufitem wisi goła żarówka, rzucając mdłe światło na zaskoczone jasnością karaluchy. Na odrapanych, brudnych ścianach łuszczy się resztka farby. Nie wiadomo, czy jest woda. Jeżeli nic nie wypływa z prawego kurka, trzeba odkręcić lewy, a jeśli i wtedy zlew pozostaje suchy jak pustynia, dobrze jest spróbować kurków w prysznicu. Czasami udaje się coś z niego wycisnąć. Zdarza się nawet cud i woda gorąca jak wulkan. Często jednak w takich przypadkach gorącej wodzie nie towarzyszy zimna. Można więc albo ryzykować poparzeniem pod strumieniem wrzątku tryskającego z rurki wbitej w ścianę, albo zrezygnować z mycia. Czasami przy prysznicu wisi resztka plastikowej kurtynki zwieszającej się z pogruchotanych kółek, których część zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Kurtynka nosi na sobie ślady wielowiekowego używania w postaci plam, zacieków, grzybków i pleśni i zdecydowanie zaleca się gościom hotelowym, aby unikali z nią bezpośredniego kontaktu. Pokój w takim hotelu kosztuje zwykle około 70 kecali, czyli 10 dolarów. I każdy jest inny, bo każdy ma swój zaskakująco niepowtarzalny charakter. Bardzo lubiłam ten moment oczekiwania. Po południu przyjeżdżałam do kolejnej wioski, rozglądałam się w poszukiwaniu tłumu i gwaru oznaczającego targowisko i ruszałam w tamtą stronę. Po chwili zatrzymywałam się pod pierwszym hotelem, rzut oka na Indiankę siedzącą na stołku za drewnianą szeroką ladą. Zaskoczona. Białych turystów raczej tu nigdy nie widziano. To świetnie. Ay cuartos? Pytam niewinnym głosem, jakbym znajdowała się w sklepie prowadzącym sprzedaż komórek do wynajęcia, a nie w hotelu. Są pokoje? Si, ay? Odpowiada niezmieszana Indianka. Para una persona? Zadaje kolejne pytanie, spodziewając się uniesienia brwi i zdziwienia. Dla jednej osoby? Solo una? Upewnia się z niedowierzaniem Indianka. Tylko dla jednej? Si. Uśmiecham się uspokajająco i na wszelki wypadek dodaję. Moi przyjaciele czekają na mnie w Pana Hachel lub jakiejkolwiek innej pobliskiej miejscowości. Samotna kobieta w podróży to sprawa bardzo podejrzana. Nigdy i nikomu nie wolno się do tego przyznawać. Zawsze gdzieś za rogiem powinien czekać mąż, przyjaciele albo siostra. Dlatego, że z gwatemalskiego punktu widzenia, co może robić samotna podróżniczka daleko na bezdrożu poza szlakami turystycznymi? Oczywiście, prawdopodobnie przyjechała ukraść czyjeś dziecko. Podobno grasują nawet bandy porywające dzieci dla firm handlujących narządami wewnętrznymi. Kilka lat temu pewien Japończyk chciał być miły i zasłużyć sobie na wdzięczność matki kilkuletniego brzdąca, który bardzo głośno i żałośnie płacząc rozmazywał sobie brudnymi rękami łzy na buzi. Japończyk z uśmiechem pochylił się nad dzieckiem, a potem zrobił to, co zrobiłby pewnie w tej samej sytuacji w swojej ojczyźnie, czyli podniósł to płaczące dziecko, żeby je przytulić i pocieszyć. Ale ten niewinny gest wywołał atak agresji i wściekłości ze strony tubylców, którzy wyrwali mu z ramion dziecko, a jego obrzucili kamieniami, zabijając na śmierć. Dlatego właśnie nie chwaliłam się nikomu, że specjalnie wyruszyłam w samotną podróż po Gwatemali. Czasami dobrze jest po prostu porozmawiać z samym sobą i zadać sobie kilka ważnych pytań. Siedzieć i patrzeć na wodę, która płynie w rzece, słuchać o świcie papug na drzewie, jechać przez 6 godzin zatłoczonym minibusem, przyglądając się po drodze ludziom i wioskom i usłyszeć w głowie własne myśli. Przyjrzeć się z daleka wszystkim sprawom, które zostały w Polsce, myśleć o swoich marzeniach, wtopić się w ten zupełnie nowy i inny świat, który zasila człowieka całkiem nowymi pomysłami, rozwiązaniami i wnioskami i zaskakuje. Mówi Indianka za wielką ladą, tak jakby rozwiązywała właśnie problem naukowy najwyższej wagi. Na jedną noc? Tak, na jedną noc, odpowiadam, widząc, że skrzynka za jej plecami jest pełna kluczy, co oznacza prawdopodobnie, że w hotelu nie ma na razie żadnych gości. Czekam jednak cierpliwie, aż Indianka sprawdzi rzędy słupków w zeszycie, rozejrzy się po recepcji i znajdzie piszący długopis. Mam pokój, oświadcza w końcu łagodnym tonem, tak jakby po dopełnieniu rytualnych czynności udostępnienie mi pokoju stało się wreszcie możliwe. Kosztuje 60 kecali. Dobrze? Mówię, czując już dreszczyk oczekiwania. Co będzie w pokoju? A czego w nim brak? Co mnie zaskoczy tym razem? Czy toaleta będzie działała? Na jaki zaskakujący kolor będą pomalowane ściany i jakimi niebezpiecznymi chorobami będzie groziło ich dotknięcie? Czy będzie to więzienna klatka o wymiarach 3x3 metry, czy może coś większego? Czy będzie okno? W jednym z hoteli okno było zamontowane w suficie i miało szerokość 5 cm, co pozwalało na stwierdzenie, czy na zewnątrz jest już dzień, czy panuje jeszcze ciemna noc. Czy woda będzie zimna, czy ciepła? Raz zdarzyło mi się nocować w hotelu o nazwie Hotel, gdzie woda była tak przerażająco lodowato-zimna, jakby wyciągali ją prosto z Antarktydy. Kiedy próbowałam umyć nią włosy, po prostu rozbolał mnie mózg. Z takimi właśnie myślami szłam w kierunku śnieżno-białego kościoła w Chichicastenango, gdy nagle nad bramą zobaczyłam napis Posada Conchita. Słowo posada znaczy mniej więcej tyle samo co hotel, ale ma skojarzenie bardziej kameralne i rodzinne. Weszłam do środka. Na kamiennym dziedzińcu pachniało praniem. Była sobota przed słynnym niedzielnym targowiskiem, ale kiedy zza suszących się prześcieradeł wyjrzała dziewczyna o długich włosach, wydała się zaskoczona moim widokiem. Buenas tardes, powiedziałam trochę niepewnie. Dzień dobry, czy to jest hotel? Si, odrzekła dziewczyna, także z pewnym zdziwieniem. Ay cuartos? Sí. Para una persona. Sí. ¿Cuánto cuesta? Y le costó